Bądź zdrów. Porady w Radiu Gdańsk.
Joanna Matuszewska, dzień dobry. To jest audycja medyczna w Radiu Gdańsk, a dzisiejszy temat dotyczy najmłodszych pacjentów i cukrzycy. Moimi Państwa gościem jest profesor doktor habilitowana Małgorzata Myśliwiec, kierownik Katedry i Kliniki Pediatrii, Diabetologii i Endokrynologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, członkini Rady Naukowej przy Ministrze Zdrowia, która wraz z profesorem Piotrem Trzonkowskim i współpracownikami opracowała szczepionkę na cukrzycę typu pierwszego u dzieci. Witam Panią profesor, dzień dobry.
Dzień dobry.
To był rok 2015, kiedy informacja o szczepionce została opublikowana w mediach, zapoczątkowała chyba ogromne zainteresowanie pacjentów i ich rodziców. Tak jest do dzisiaj?
Tak, to jest do dzisiaj, ponieważ po raz pierwszy na świecie została wyprodukowany preparat, który hamuje rozwój cukrzycy. Zainteresowanie jest ogromne do dziś, ponieważ szczepionka się rozwija, daje nadzieję, jest skuteczna.
Ludzie nadal są gotowi przyjeżdżać z drugiego końca Polski, nie wiem, okupują tam klinikę, jak to wygląda na co dzień?
Na co dzień dzwonią, przyjeżdżają nie tylko z Polski, ale również z zagranicy z nadzieją, że cukrzyca zostanie zahamowana, okres remisji choroby się wydłuży. Jest to nadzieja.
A dostanie się na taką terapię do Państwa tutaj w Gdańsku jest w tej chwili możliwe dla tych wszystkich, którzy nas słuchają i bombardują klinikę?
Może zacznę od faktu, że pierwszy i drugi etap badań, pierwsza, druga faza została zakończona. Pierwsza faza były to pieniądze pozyskiwane z różnego rodzaju grantów z prac statutowych. Druga faza badań była pozyskana z grantu StrategMed i dzięki temu pacjenci mogli być leczeni za darmo. Teraz przechodzimy do trzeciej fazy badań, to jeszcze trwa. Jest taka luka, przestrzeń, kiedy nie możemy pacjentom zaoferować tej szczepionki za darmo. Ale ponieważ były tak ogromne naciski ze strony rodziców, że są w stanie sami zapłacić, więc rozpoczęliśmy produkcję tej szczepionki. Są to dwie szczepionki w skali miesiąca. Dzięki współpracy z Gdańskim Instytutem Medycznym, Uniwersyteckim Centrum Klinicznym uzyskaliśmy też wszystkie pozwolenia na produkcję tej szczepionki i takie dwie szczepionki produkowane są w laboratorium pana profesora Trzonkowskiego.
Kolejka pewnie ogromna.
Kolejka jest, ale no, barierą są środki finansowe.
To jest cena bardzo wysoka? Ile to kosztuje?
Jedna szczepionka kosztuje 165 tysięcy. Główny koszt to wyprodukowanie szczepionki. Wyprodukowanie szczepionki wymaga laboratorium najwyższej klasy, klasy A. Koszt utrzymania takiego laboratorium jest bardzo wysoki, plus wszystkie odczynniki, preparaty, które są niezbędne do produkcji szczepionki.
Rozumiem, że to zainteresowanie pacjentów przełożyło się na dalsze badania, bo Państwo czynicie teraz ruchy, żeby to jednak pojawiło się w takim powszechnym użyciu, ta szczepionka. A ja chciałam zapytać o te początki. Jaki jest skład szczepionki? Co to takiego jest? Jak się ją pozyskuje?
Szczepionka to po prostu limfocyty T regulatorowe. Izoluje się z krwi pacjenta. Pacjent do nas trafia na oddział diabetologii dziecięcej, pobiera się 250 ml krwi. Następnie krew wędruje do stacji krwiodawstwa. Tam izoluje się kożuszek leukocytarny. Z kolei ten kożuszek trafia do laboratorium pana profesora Trzonkowskiego, który izoluje komórki te regulatorowe. Mniej więcej z 250 ml krwi uzyskuje około 1000 tych komórek i następnie metodą opracowaną przez pana profesora Trzonkowskiego mnoży te komórki do miliardów.
Co to takiego są te komórki limfocyty T? To one są jakieś specyficzne, jakieś niezwykle ważne dla organizmu? Co to takiego?
Bardzo ważne są. Są one strażnikami prawidłowego układu odpornościowego. Aby układ odpornościowy prawidłowo funkcjonował, bronił się przed wszystkimi zakażeniami, by nie dochodziło do sytuacji, gdzie własne komórki, nie tylko komórki beta-cząstki, ale również inne komórki nie były obcymi komórkami. równoważą między, są, powodują równowagę pomiędzy czynnikami pro- i antyzapalnymi. Limfocyty T-regulatorowe są właśnie tymi komórkami antyzapalnymi.
Ludziom się tak wydaje, no odporność, to tam katar jakiś, prawda, grypa, ale też cukrzyca i inne choroby takie z autoagresji.
Tak, tak. To nie jest, limfocyty T-regulatorowe to nie tylko, one nie są tylko strażnikami przed zachorowaniem na cukrzycę, ale również innymi chorobami autoimmunologicznymi, tak jak reumatoidalne zapalenie stawów, czy zapalenie autoimmunologiczne tarczycy, czy też celiakia.
Są mogą one być pomocne też w tych chorobach?
Jak najbardziej, ponieważ limfocyty te regulatorowe, one same produkują czynniki antyzapalne, hamują limfocyty te cytotoksyczne, które są, prowadzą w przypadku cukrzycy do destrukcji komórek beta trzustki. Nawet nazywano te komórki inteligentnymi sterydami, ponieważ one wędrują do miejsca zapalenia, działają przeciwzapalnie. W momencie, kiedy już tych komórek zapalnych nie ma, wyciszają się, a więc nie uszkadzają innych zdrowych komórek, tak jak to robią sterydy.
Jeśli już wyprodukowana jest ta szczepionka, ile czasu to trwa od momentu, kiedy pobieracie krew pacjentowi, do momentu, kiedy wraca do niego w formie właśnie szczepionki wyprodukowanej w laboratorium profesora Trzonkowskiego?
To zależy od wieku pacjenta. Im młodsze dziecko, tym komórki te regulatorowe, pan profesor mówi, że łatwiej się mnożą. Czas mnożenia tych komórek, wyprodukowanie szczepionki to jest od 7 do 14 dni. Czyli pacjent po pobraniu krwi otrzymuje własne komórki regulatorowe, tylko zwielokrotnione ilość została zwielokrotniona.
Tak sobie myślę, że ludzie, kiedy słyszą szczepionka, to zaraz myślą, no pewnie jakieś skutki uboczne. Tutaj w tym przypadku jak to wygląda?
Nie obserwujemy żadnych skutków ubocznych, ponieważ to są własne komórki pacjenta. Do tej pory w ciągu tych, można powiedzieć, już niemal 8 lat naszych badań żadnych skutków ubocznych nie zaobserwowaliśmy.
Pani profesor, to porozmawiajmy teraz, jak wygląda sytuacja ta taka prawna i organizacyjna dotycząca tego, żeby waszą szczepionkę wprowadzić do obiegu takiego powszechnego. Kiedy wprowadzany jest nowy lek, to muszą odbyć się właśnie te wszystkie badania kliniczne. Potrzebne są jakieś opinie wielu instytucji na pewno na ten temat. Jak to wygląda w tej chwili?
Tak jak wspomniałam na początku rozmowy, jesteśmy po drugiej fazie badań. Aby wprowadzić, zarejestrować lek w Europejskiej Agencji Leków, należy przeprowadzić 3 fazy. Jesteśmy tuż przed 3. fazą badań.
Już wiadomo, że ona będzie, tak?
Tak, ona będzie. Pozyskano grant z unijny Horyzont 2020. Oczywiście jeszcze są potrzebne wkłady własne. Jest duża sytuacja przyjazna, jeśli chodzi o stronę Górnego Instytutu Medycznego, czy to jest Centrum Klinicznego, laboratorium, które jest zarezerwowane dla miejsca dla rozwoju laboratorium, tak samo miejsce dla części klinicznej i chcemy rozpocząć 3. fazę badań. Oczywiście to pozwoli na szerszą skalę, ale również stosowania tej szczepionki, ale również występujemy z projektem do Agencji Badań Medycznych, które w tej chwili powstało w Ministerstwie Zdrowia, aby ten lek przebadać w grupie pacjentów jeszcze wcześniej, to znaczy przed rozpoznaniem klinicznym cukrzycy. Bo tutaj pragnę powiedzieć, że dotychczas cukrzycę rozpoznajemy w momencie, kiedy pojawiają się objawy kliniczne, czyli pacjent więcej pije, więcej oddaje moczu, chudnie, ale trzeba również sobie uświadomić, że w tym czasie 90% komórek beta trzustki już zniszczonych. Nasza terapia nie regeneruje komórek, które zostały, uległy destrukcji, natomiast chroni te komórki, które jeszcze zostały. Więc zastosowanie szczepionki w okresie, kiedy mamy już objawy kliniczne,
to jest mniej skuteczna.
Jest mniej skuteczna. Jest w pewien sposób pacjenci zyskają, ponieważ wydłużamy okres remisji, tak zwany okres miodowy. Pacjenci mają resztkowe wydzielanie insuliny. Już dziś wiadomo, że to resztkowe wydzielanie insuliny pozwala na wydłużenie czasu pojawienia się późnych powikłań. Jest prewencją ostrych powikłań cukrzycy. Jest to wartość bardzo dodana u pacjentów z typu pierwszego, ale nam bardziej chodzi, aby zidentyfikować pacjentów, którzy już wiemy na dzień dzisiejszy, że w 100% wkrótce zachorują na cukrzycę. Dlatego też nawet FDA chce...
FDA?
Tak.
Czyli?
Czyli amerykański instytut, który chce, aby rozpoznawać cukrzycę i jesteśmy absolutnie za tym w momencie, kiedy jeszcze nie ma objawów klinicznych, a mamy pewne parametry biochemiczne, immunologiczne, genetyczne. Bo jeśli pacjent posiada podwyższone miano przeciwciał przeciw komórkom beta-6, bądź też dwa podwyższone poziomy przeciwciał w mniejszej ilości, to już możemy powiedzieć i jeszcze do tego zbadamy geny predysponujące do rozwoju cukrzycy, możemy powiedzieć, że wkrótce rozpoczną się zaburzenia gospodarki węglowodanowej. I jeśli do tych podwyższonych poziomów przeciwciał dojdzie jeszcze nieprawidłowa glikemia nadszcza lub te zaburzenia tolerancji glukozy, to już wiemy, że w 100% wkrótce pojawią się objawy kliniczne i wszystkie komórki beta-6 prawie, że zostaną zniszczone.
Badanie, o którym teraz rozmawiamy, ono się kiedy ma szansę rozpocząć i nabór do tego badania przede wszystkim? Czy to już coś się dzieje?
To znaczy wystąpiliśmy z panem profesorem Trzonkowskim o taki grant, projekt, który o 20 milionów złotych, aby przeprowadzić właśnie w tej grupie pacjentów niemych jeszcze klinicznie, aby nie dopuścić do rozwoju cukrzycy albo przynajmniej spowolnić jej kliniczną manifestację.
Czyli na razie rozumiem, że czekamy na decyzję, czy będą te pieniądze i wtedy rozpocznie się nabór. Pewnie będziecie państwo to ogłaszali też medialnie.
Jak najbardziej.
Liczymy na to. Ja mam takie pytanie, czy te badania prowadzone do tej pory pod kątem dzieci, czy na przykład u dorosłych z cukrzycą typu drugiego, taka szczepionka mogłaby też zadziałać? Bo tak sobie pewnie myślą, zastanawiają się osoby, które nas teraz słuchają, a cukrzycę mają. Czy one mogłyby się w ten sposób leczyć?
Jeśli rozpoznamy cukrzycę typu pierwszego u dorosłych, jak najbardziej. Natomiast cukrzycę typu drugiego ma troszeczkę inny mechanizm, inną genezę spowodowaną. Cukrzyca rozwija się w wyniku tak zwanej insulinooporności, czyli pacjent posiada komórki beta-6, wydziela insulinę, ale musi zwielokrotnić wydzielanie insuliny, ponieważ mamy oporność na obwodzie tkanek, czyli glukoza jak gdyby niezużywana. Oczywiście, jeżeli mamy hiperglikemię, wiemy, że glikemia powoduje hipertoksyczność na komórki beta-6. W późniejszej fazie rozwoju cukrzycy typu drugiego dochodzi do zależności od insuliny. Natomiast w typie drugim, jeżeli nie ma procesu autoimmunologicznego, praktycznie ta szczepionka jest nieskuteczna.
Jak na to wszystko zapatruje się Ministerstwo Zdrowia i nasze władze, które no, będą musiały w pewnym momencie pewnie podjąć jakąś decyzję co do finansowania i tak dalej? Jak to wygląda? Jakie są szanse w ogóle na to? Na przykład na program lekowy albo na cokolwiek, w tym, tak żeby pacjent dostał tą szczepionkę za darmo?
No, wielkie nadzieje włożymy na Agencję Badań Medycznych. Pozyskując te finanse, możemy zastosować u prawie 100 pacjentów tą szczepionkę. Drugi nasz kierunek badań to idziemy w kierunku rejestracji w Europejskiej Agencji Leków i jeśli przejdziemy pozytywnie trzecią fazę badań, myślimy, że uda nam się zarejestrować tę szczepionkę. Jeżeli zarejestrujemy, to również wprowadzimy też w Polsce rejestrację.
Jest szansa na to, żeby produkcja była tańsza? Co musiałoby się zdarzyć, żeby to po prostu było bardziej, no mniej, nie takie drogie?
Na pewno tak. Jeżeli każdy lek, który zaczyna być produkowany w większej ilości i jeżeli w większej ilości kupujemy odczynniki, to wówczas też i produkcja jest tańsza, ponieważ odczynniki są tańsze. Na pewno też nowe maszyny, nowy sprzęt, który będziemy zakupywać, będzie również tańszy, jeżeli kupuje się go w większej ilości. Także na pewno szczepionka ta będzie tańsza, aczkolwiek wiem od pana profesora Trzonkowskiego, że szczepionka ta na zachodzie byłaby jeszcze dużo, dużo droższa.
Ja tak właśnie sobie przypominam 2015 rok i wtedy takie plany były, żeby powstało większe laboratorium tutaj w Gdańsku, żeby zorganizować jakiś taki specjalny oddział szpitalny w klinice dla dzieci, które mogłyby być tam badane i podawana ta szczepionka mogłaby tam im być. Jak to wygląda na dzisiaj? Udało się te plany jakoś zrealizować albo są w ogóle szanse, żeby zostały zrealizowane?
Ja mam nadzieję, że szanse są duże. jest zarezerwowana powierzchnia pod to laboratorium. Również jest zarezerwowana powierzchnia dla części klinicznej i jesteśmy właściwie dzień przed, aby ruszyć z rozbudową laboratorium i części klinicznej.
Profesor doktor habilitowana Małgorzata Myśliwiec, kierownik Katedry Kliniki Pediatrii, Diabetologii i Endokrynologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego jest moim i Państwa gościem. Do rozmowy wracamy za kilka minut.
Bądź zdrów. Porady w Radiu Gdańsk.
Joanna Matuszewska, witam Państwa ponownie. Ze mną w studiu jest profesor doktor habilitowana Małgorzata Myśliwiec, kierownik Katedry i Kliniki Pediatrii, Diabetologii i Endokrynologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Rozmawiamy o cukrzycy typu pierwszego u dzieci i szczepionce wynalezionej przez zespół naukowców z Gdańska, którego członkiem jest pani profesor Myśliwiec. Pani profesor, czym się różni cukrzyca typu pierwszego od tej typu drugiego?
U dzieci diametralnie. Cukrzyca typu pierwszego jest insulinozależna. U pacjentów, u dzieci predysponowany genetyczny pod wpływem różnych czynników środowiskowych dochodzi do procesu autoimmunologicznego i destrukcji komórek beta trzustki. Natomiast w przypadku cukrzycy typu drugiego są to dzieci najczęściej z nadwagą, otyłością i tam mechanizm polega na tym, że występuje tak zwana insulinooporność, czyli dziecko ma własną insulinę, wydziela ją w zwiększonej ilości, natomiast ona gorzej działa. Także są to różnice chociażby nawet w sylwetce pacjenta. Pacjent z cukrzycy typu pierwszego to najczęściej pacjent bardzo szczupły, wychudzony. Pacjent z cukrzycy typu drugiego to pacjent z nadwagą, otyłością. Jest też inne leczenie oczywiście.
W jakim wieku się cukrzyca u dzieci rozpoznaje? One się mogą już urodzić z cukrzycą?
Tak, jest tak zwana cukrzyca przetrwała, cukrzyca noworodkowa. Wiemy o niej nie tak dawno i to zmieniło diametralnie sposób leczenia. Jeszcze nie tak dawno, jeżeli rozpoznaliśmy cukrzycę u noworodka, to była rozpoznana jako cukrzyca typu pierwszego i taki pacjent wymagał insulinoterapii już właściwie od pierwszego dnia życia. Natomiast badania genetyczne, między innymi prowadzone również w Łodzi pod egidą pana profesora Młynarskiego, wykryły mutację pod jednostki KIR6 kanału potasowego i okazało się, że możemy u tych pacjentów zastosować pochodne sulfonylomocznika zamiast insuliny, ponieważ zamykają kanały potasowe, otwierają kanały wapniowe, dzięki temu wapń wpływa do komórki. Insulina jest uwalniana u tych właśnie pacjentów, u których do tej pory stosowaliśmy insulinę.
To jest badanie u dzieci, a takie badania można na przykład wykonać już u mamy w ciąży, żeby sprawdzić, czy dziecko będzie miało cukrzycę albo jest zagrożone cukrzycą?
To jest cukrzyca tak zwana de novo, czyli ona najczęściej nie jest dziedziczona od matki, rozpoznaje się w momencie, kiedy dziecko się urodzi. Natomiast u matki, jeżeli pani redaktor się zapytała o cukrzycę ciążową, jest nadal słabo rozpoznawana tak zwana cukrzyca monogenowa MODY2. Jest to mutacja glukokinazy. Jeśli pacjent posiada taką mutację, to wówczas w czasie ciąży, kiedy wykonujemy krzywą podłużną obciążenia glukozą, wykrywamy wyższe poziomy glikemii nadczo. Do tej pory nikt nie badał, ponieważ najczęściej nie ma żadnych objawów klinicznych, a dzięki temu, że w cukrzycy zawsze jest badana krzywa po dłuższym obciążeniu glukozą, wykrywamy tą cukrzycę typu MODY2 i ona
czyli u matek, które mają cukrzycę ciężarnych tak zwaną, to
tak,
już można coś tam stwierdzić.
Można stwierdzić i bardzo ważne jest, aby to stwierdzić, ponieważ jeżeli tego nie stwierdzimy, to w wieku 50-60 lat występują zawały mięśnia sercowego, udary mózgu, ponieważ ta niewielka glikemia nadczo niestety powoduje zmiany miażdżycowe w naczyniach.
Pani profesor, a jeśli w rodzinie występowała cukrzyca, mama jest osobą obciążoną cukrzycą, to jest duże ryzyko, że dziecko również będzie?
No, ryzyko jest znacznie większe niż u dzieci urodzonych, jeśli w rodzinie nie ma cukrzycy typu pierwszego. Jeszcze większe jest ryzyko, jeżeli ojciec chory jest na cukrzycę typu pierwszego. Dlatego też prowadzone są badania przesiewowe u właśnie tych dzieci w kierunku rozwoju cukrzycy typu pierwszego, między innymi w Ośrodku Warszawskim. My również, myślę, że za chwilę będziemy prowadzić takie badania, aby identyfikować tych pacjentów zagrożonych cukrzycą typu pierwszego. Natomiast niestety w ciągu ostatnich 25 lat aż czterokrotnie wzrosła zapadalność na cukrzycę typu pierwszego i to, co jest niepokojące, że cukrzycę rozpoznajemy w grupach dzieci już najmłodszych.
Czyli co się dzieje, że jest więcej? Jest wiadomo dlaczego tych zachorowań jest więcej?
Na pewno są to czynniki środowiskowe, bo geny one były i kiedyś. Natomiast w tej chwili najczęściej występuje w krajach wysoko cywilizowanych, więc nie ulega wątpliwości, że wszystkie dodatki, barwniki, wzmacniacze smaku, wszystko to, co dodawane jest do żywności, może spowodować, że własna komórka, w tym przypadku, jeśli chodzi o cukrzycę typu pierwszego, beta trzustki, staje się obca. Mówi się o teorii higieny, mówi się o teorii przeładowania. Polega to na tym, że jeśli spożywamy, a spożywamy coraz więcej produktów o wysokim indeksie glikemicznym, wiemy, że cukier dodawany jest właściwie nie tylko do produktów słodyczy, ale również właśnie do produktów mięsnych, więc ta glukoza jest bardzo, bardzo wysoka i pacjent, nawet małe dziecko, musi sobie poradzić z tą glukozą, więc dochodzi do przerostu często komórek beta trzustki i pierwszym takim objawem właśnie są wbrew pozorom hipoglikemie, ponieważ pacjent wydziela nadmierną ilość insuliny, żeby obniżyć poziom cukru, który na przykład spożył z produktami
czyli
mięsnymi.
Czyli to jest istotne, co podajemy dziecku do jedzenia? Czy na przykład robimy coś sami, czy podajemy tą żywność tak zwaną przetworzoną?
Dokładnie. Praktycznie dzieci nie powinny spożywać produktów przetworzonych. Produkty proste, których przygotowujemy, proste dania, które jak najmniej gotujemy, jak najmniej przetwarzamy. Po prostu proste produkty.
Te wszystkie gotowce w słoikach?
Absolutnie nie. Wszystko, co ma termin ważności, nie powinno być spożywane przez dziecko.
Jakie mogą być pierwsze objawy cukrzycy? Co może zauważyć rodzic niepokojącego w tym, co się dzieje z jego dzieckiem? Czy te objawy zawsze są takie książkowe? Tak jak pani tam powiedziała wcześniej, że więcej dziecko pije, chudnie, coś innego się może jeszcze dziać?
Takie pierwsze objawy rzeczywiście, pacjent więcej pije, więcej oddaje moczu, chudnie i to wydaje się objawy bardzo proste, które powinny od razu, powinna nakierować szczególnie lekarza, jeżeli rodzic z dzieckiem się przychodzi do lekarza. Natomiast bardzo często jest tak, że rodzic myśli, więcej pije, bo grzeją grzejniki zimą, latem jest słońce, więcej oddaje moczu. Z kolei lekarze myślą, że to jest zakażenie układu moczowego, podają leki
przeciwzapalne.
Niestety, jeżeli nie rozpoznamy tych pierwszych objawów i nie rozpoznamy, że jest to cukrzyca typu pierwszego, dochodzi do przewagi procesów katabolicznych, coraz mniej mamy insuliny i pojawiają się objawy, które mogą być mylne. My mówimy o tak zwanych maskach cukrzycy. Ze względu na odwodnienie, na migdałka pojawia się wysięg włóknikowaty, który przypomina anginę. Pacjent otrzymuje na przykład antybiotyk. Albo osuchowo z powodu odwodnienia słyszalne są trzeszczenia. Rozpoznawane jest zapalenie płuc. Innym objawem to silne bóle brzucha spowodowane nadmiarem ketonów, podrażnienie splotów i mylnie rozpoznawane jest zapalenie wyrostka robaczkowego. My to nazywamy pseudoperytonitis diabetyka. Czyli pacjent, póki trafi do nas na oddział diabetologii dziecięcej, czasem niestety jest leczony z powodu innych chorób, które przypominają objawy kwasicy ketonowej.
A można to rozwiązać jakimś jednym prostym badaniem?
Bardzo proste.
Lekarza rodzinnego u pediatry?
Najprostszym badaniem jest mocz, badanie ogólne, ponieważ cukier pojawia się w moczu, jeżeli w zależności od progu nerkowego, jeżeli poziom glikemii w surowicy krwi jest 160 albo 180. Natomiast drugim prostym badaniem to badanie poziomu glukozy za pomocą glukometru. Jeżeli poziom glukozy jest powyżej 200 plus pojawiają się też triada objawów, o których wcześniej mówiłam, to praktycznie możemy rozpoznać niemal w 100%, że jest to cukrzyca, a my jeszcze potwierdzamy, że jest to cukrzyca typu pierwszego, badając poziom przeciwciał przeciw komórkom beta trzustki.
No i teraz wracamy do szczepionki. Tu pojawia się szczepionka. Na jakim etapie choroby ona powinna być podana, żeby było najbardziej to efektywne?
W momencie, kiedy pojawiają się objawy kliniczne, prawie 90% komórek beta trzustki jest już zniszczonych, więc chronimy tylko te komórki, które jeszcze nie zostały zniszczone. Po rozpoznaniu cukrzycy i po włączeniu leczenia insuliny pacjent jeszcze ma tak zwany okres remisji, okres miodowy. Pozostałe te komórki zaczynają wydzielać insulinę. Rodzice bardzo mają ogromną nadzieję, że jednak może to nie jest cukrzyca. My zastosowaliśmy w tej fazie badań szczepionkę. Wydłużyliśmy okres remisji nawet na 3-4 lata, co jest wielkim fenomenem. Natomiast nie regenerujemy pozostałych komórek beta trzustki. Pacjent ma rzeczywiście duże wartości dodane, ponieważ otrzymuje mniej insuliny, wydziela jeszcze insulinę na posiłek, który podnosi poziom glukozy zaraz właściwie po posiłku. Natomiast najlepszym momentem włączenia tej szczepionki to jest w okresie jeszcze nie tak dawno nazywane i jeszcze w podręcznikach tak zwanej prediabetes. Natomiast tak jak
czyli to jest w momencie na etapie,
kiedy nie ma żadnych objawów klinicznych, a już toczy się proces autoimmunologiczny. Czyli dzielimy ten okres i pewnie w niedługim czasie tak to już będzie nazwane. Stadium zerowe, czyli pacjenci predysponowani genetycznie. Następnie stadium pierwsze, kiedy pojawiają się przeciwciała. Stadium drugie, kiedy pojawia się nieprawidłowa glikemia nadto, co to oznacza, że poziom glikemii jest między 100 a 125 albo poziom glikemii w drugiej godzinie testu obciążenia glukozą wynosi między 140 a 199. No i faza trzecia to już są objawy kliniczne, więc takim beneficjentem najlepszym to jest pacjent, który ma na przykład stadium 1, bo jeżeli stadium 0 to jest pozycja genetyczna, wiemy, że to jest wiele genów, które predysponują do cukrzycy, ale nie tylko do cukrzycy typu pierwszego, więc do końca nie będziemy wiedzieć, czy na pewno pacjent zachoruje na cukrzycę. Natomiast mając geny plus jeszcze wysoki poziom przeciwciał, to zastosowanie tej szczepionki w tej fazie, kiedy może na przykład być 80% komórek prawidłowych, na pewno wydłużymy okres pojawienia się pełnoobjawowej cukrzycy typu pierwszego, a być może zapobiegniemy całkowicie.
Czy
chorobie.
Jest jakiś minimalny, maksymalny wiek, w którym można zastosować Państwa szczepionkę?
Jedynym ograniczeniem wiekowym jest pobranie 250 ml krwi, ale nie ze względu na to, że u pacjenta na przykład 3-4-letniego też będziemy mogli pobrać taką ilość krwi. Natomiast zestawy do pobrania tej krwi są to zestawy dla osób dorosłych. Więc na dzień dzisiejszy pacjent nasz powinien przynajmniej 30 kg ważyć. Natomiast pan profesor Czonkowski już na dzień dzisiejszy jest w stanie stworzyć tą szczepionkę z mniejszej ilości krwi. Mówi też o 150. Natomiast jeżeli szczepionka ta będzie rozpowszechniona, szeroko stosowana, być może również pojawi się firma, która wyprodukuje zestawy dla młodszych dzieci. Także na dzień dzisiejszy to są pacjenci przynajmniej z wagą, z masą ciała 30 kg.
Jeśli dzisiaj się zgłosimy, to jaka jest kolejka do tej terapii i gdzie się w ogóle należy zgłosić?
Na dzień dzisiejszy to jest, tak jak wspomniałam, terapia komercyjna. Pacjent zgłasza się do Uniwersytetu Centrum Klinicznego, zawiera umowę na zastosowanie tej szczepionki. My kwalifikujemy pacjenta, wykonujemy wszystkie badania. Przede wszystkim badamy, jaki poziom własnej insuliny jeszcze posiada pacjent. Musi posiadać wszystkie wyniki badań biochemicznych, wirusologicznych, immunologicznych, które pozwolą na zastosowanie szczepionki. Jeżeli przejdzie pozytywnie kwalifikację, wówczas tą szczepionkę możemy zastosować. Niestety na dzień dzisiejszy jest odpłatna szczepionka, ale mamy nadzieję uzyskania grant z Agencji Badań Medycznych i rozpocząć wkrótce też trzecią fazę badań i wówczas to jest największa nadzieja i też
to jest
marzenie.
Przyszłość, prawda? Taka przyszłość w leczeniu, bo jak dzisiaj wygląda taka codzienność przeciętnego dziecka z cukrzycą typu pierwszego, leczonego klasycznie, tak, bez tej szczepionki?
I tutaj, pani redaktor, chciałam pochwalić nasze Ministerstwo Zdrowia, ponieważ leczenie dzieci z cukrzycą typu pierwszego w Polsce nie odbiega od leczenia w krajach zachodnich czy też w Ameryce, a śmiem twierdzić nawet jest jeszcze lepsze. Pacjent ma dostęp do refundacji osobistych pomp insulinowych i tych najlepszych. Pacjent nie płaci za pompy insulinowe również do 26 roku życia. Tu ogromne starania w Ministerstwie Zdrowia, aby przedłużyć, szczególnie dla tych pacjentów, którzy już stosują tą terapię, aby mogli w sposób bezpłatny również stosować tą terapię powyżej 26 roku życia. Ale to, co jest najważniejsze, nie ma leczenia dobrego, nawet jeżeli będziemy dysponowali najlepszymi pompami insulinowego, bez samokontroli. Ona jest najważniejsza.
Są takie urządzenia, które jednocześnie mierzą poziom glikemii i decydują, ile wstrzyknąć należy leku, tak?
Tak. Pompy insulinowe, które zawierają tak zwaną hipoblokadę, albo też reagują na obniżanie się poziomu glikemii, kiedy jeszcze one są w granicach norm, zatrzymują podaż insuliny. Mówimy tutaj o pompach na gdyby tak zwanych terapeutycznych. To jest bardzo ważne, ponieważ nareszcie rodzice mogą spać w nocy spokojnie, ponieważ pompa zareaguje zatrzymaniem podaży insuliny w momencie spadku poziomu glikemii, włączy ponownie podaż insuliny, jeżeli ten poziom glikemii wzrośnie. To jest bardzo ważne również dla osób kierujących pojazdami, ponieważ wiemy, że te wypadki samochodowe, które są często niestety spowodowane pacjentami z cukrzycą typu pierwszego, którzy nie zdążyli zareagować.
To jest też fundowane, to o czym teraz rozmawiamy?
Tak. Ten system ciągłego monitorowania glikemii, ten zwany CGM, który z pompą insulinową jest połączony, zintegrowany, jest refundowany od marca zeszłego roku, znowu do 26 roku życia. Również tutaj bardzo będziemy optować za tym, żeby był również refundowany powyżej 26 roku życia. Ale to, co jest jeszcze ważne, bo nie wszystkie dzieci, szczególnie młodzież, chce się identyfikować z cukrzycą, nie chcą stosować pomp insulinowych, ponieważ w jaki sposób jest to widoczne, świeża wiadomość, jest refundowany tak zwany system monitorowania glikemii stały, to jest tak zwany poprzez skanowanie, czyli tutaj z udziałem pacjenta. Jesteśmy świadkami przełomu leczenia cukrzycy. Do tej pory pacjent wielokrotnie musiał nakuwać opuszek palców, szczególnie u małych dzieci, to jest bardzo uciążliwe. Rodzice w nocy wstawali. Oprócz tego, że jakość życia była obniżona, ale przede wszystkim poziom glikemii z glukometru to jest poziom, który jest teraz. Rodzic nie widział, co się zadzieje za minutę, za dwie, za trzy. Czyli za chwilę musiał znów wstać i zobaczyć, czy poziom glikemii jest prawidłowy, na przykład po dokarmieniu dziecka. I to, co najważniejsze w tych systemach monitorowania glikemii, to są tak zwane trendy. My na dzień dzisiejszy właśnie na to patrzymy. Od tego zależy, jaki posiłek pacjent zje, za ile zje ten posiłek, jaki może wykonać wysiłek fizyczny, czy ma zastosować dodatkową dawkę insuliny. Trendy to znaczy, czy ten poziom glikemii za chwilę wzrośnie, czy też spadnie. Porównując, pani profesor Zozulińska, która jest prezesem Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego, przepięknie to porównała. Pacjent z glukometrem to tak, jak pacjent z zamkniętymi oczami jedzie samochodem, ponieważ tak naprawdę on nie wie, co się za chwilę stanie, czy ten poziom glikemii wzrośnie, czy też się obniży. Mając stały monitoring, może spokojnie zaplanować, ale przede wszystkim jest to prewencja hipoglikemii. Hipoglikemia, stan ostry, zagrażający życiu. Nareszcie w sposób 100% możemy zapobiec hipoglikemii i dzisiejsze leczenie polega na tym, aby zmniejszyć ilość hipoglikemii, hiperglikemii, ale przede wszystkim wahania glikemii. Badając poziom glikemii za pomocą glukometru 4, 5, 6 razy dziennie, nie wiedzieliśmy, co się dzieje między pomiarami. Wprowadzając system ciągłego monitorowania glikemii, dopiero zobaczyliśmy, jak wielkie wahania glikemii są w międzyczasie, które już też dziś wiemy, że mają wpływ na rozwój późnych powikłach naczyniowych. Czyli dzisiaj, mając pompy insulinowe, systemy monitorowania glikemii, za chwilę być może wejdzie insulina, która jest profilem działania insuliny wydzielane przez prawidłową komórkę beta trzustki, możemy utrzymać jak najdłuższy czas tak zwanej normoglikemii. Wtedy możemy powiedzieć, że pacjent nie jest chory praktycznie na cukrzycę, ponieważ glikemie będą prawidłowe. Także postęp technologiczny jest ogromny i tutaj ogromne podziękowania Ministerstwu Zdrowia za refundację.
Jeszcze jeśli uda się załatwić sprawę szczepionki tak, żeby ona weszła do powszechnego użytku, to już w ogóle będzie pełen sukces.
Tak, będzie to ogromne marzenie. Natomiast jeszcze oprócz tego bardzo ważna jest edukacja, ponieważ nowe technologie, które pozwalają na lepsze leczenie, ale pacjent musi zapoznać się, jak działa dany sprzęt, czy pompa insulinowa, czy system monitorowania glikemii, jak reagować.
Tylko wtedy są optymalne wyniki.
Optymalne wyniki i dalej idąc rozwój telemedycyny, czyli pacjent może udostępnić swoje wyniki za pomocą aplikacji swoim rodzicom, swojej dziewczynie, swoim chłopakowi, mężowi i zdalnie przez Skype'a czy też telefonicznie możemy rozmawiać z pacjentem, widząc te same wyniki, które widzi pacjent i możemy udzielać porady, tak zwanej e-porady, którą mamy nadzieję, że za chwilę wejdzie.
Bardzo dziękuję pani profesor. Profesor doktor habilitowana Małgorzata Myśliwiec, kierownik Katedry Kliniki Pediatrii, Diabetologii i Endokrynologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, członkini Rady Naukowej przy Ministrze Zdrowia, była moim i państwa gościem. Zapraszam państwa na radiogdańsk.pl, gdzie będzie można już dziś po południu odsłuchać ponownie audycję. Do usłyszenia, Joanna Matuszewska.